I ta kolejna postawa wymieniona przez Pana Jezusa znajduje się w trzecim wierszu 11 rozdziału Ewangelii Łukasza, Ewangelii Łukaszowej. A więc otwórzcie sobie raz jeszcze ten fragment, modlitwy Pańskiej, Ojcze nasz, i zwróćcie uwagę na wiersz trzeci, bo w wierszu trzecim czytamy o kolejnej postawie, albo o dwóch postawach. Być może obie dzisiaj krótko omówimy. Oto w trzecim wierszu Pan Jezus naucza, że gdy się modlimy, mamy mówić: bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. A potem dalej: chleba naszego powszedniego daj nam na każdy czas. Pierwsze: bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. I drogie siostry, drodzy bracia, gdyśmy się już od naszych rodziców tej modlitwy Pańskiej nauczyli, a myślę, że jako rodzice uczycie wasze dzieci i tej modlitwy, albo nauczyliśmy się na szkółkach niedzielnych tej modlitwy, albo w zborze, możemy wpaść w pewną rutynę. Możemy podlegać pewnemu niebezpieczeństwu, polegającemu na tym, że wymawiamy frazę po frazie, zdanie po zdaniu, nie zastanawiając się nad tym, co wymawiamy. Po prostu mówimy, nie zastanawiamy się, co mówimy. I to jest bardzo niekorzystne. To jest rutyna, bo wtedy w to nie angażujemy naszych emocji, bo wtedy w to nie angażujemy naszego wewnętrznego człowieka, bo wtedy zaangażowane są tylko nasze usta, które czerpią z pokładów pamięci i wypowiadamy, ale nie przechodzi to poprzez serce. I wypowiadając ten wiersz, możemy w sposób podobny postąpić, a więc wypowiadać go, nie zastanawiając się nad jego treścią, nad tym, co on w sobie niesie, jakie jest jego przesłanie, co on zawiera. A tymczasem wystarczy chwila zadumy nad tym choćby wierszem, zresztą nad każdym wierszem Biblii, ale dzisiaj mówimy o tym, a więc i nad tym wierszem wystarczy chwila zadumy, a nagle pojawiają się pytania, na które być może nawet trudno jest znaleźć odpowiedź. No bo posłuchajcie, niby to dlaczego my się mamy modlić o wypełnienie się woli Bożej w niebie? A przecież tak tu jest napisane. Bądź wola Twoja gdzie? W niebie. No niby dlaczego my, mieszkańcy ziemi, mamy się modlić, aby się wola Boża działa w niebie? Czyżby Bóg potrzebował naszej modlitwy, aby przeprowadzać swoją wolę w niebie? Prawda? No co, czyżby stracił kontrolę nad tym, co się dzieje w niebie i jest uzależniony od naszej modlitwy? Bądź wola Twoja w niebie? No przecież to jest chyba samo przez się zrozumiałe, że tam, gdzie króluje Król Królów, Pan Panów, Bóg Wszechmogący, Stwórca nieba i ziemi, tam, gdzie siedzi Bóg na swoim wielkim i potężnym tronie, a o tym mówiliśmy, no to siłą rzeczy, to jest chyba samo przez się zrozumiałe, że tam Jego wola jest respektowana, jest wykonywana. Czy my się o to modlimy, czy my się o to nie modlimy? Czyżby Bóg był zależny od naszej woli? Ja rozumiem, że powinniśmy się modlić o to, żeby Jego wola się wypełniała gdzie? Na ziemi, tu gdzie my jesteśmy. Bo przecież powiedzieliśmy sobie, że my jesteśmy solą świata. My jesteśmy światłością świata. My jesteśmy zaczątkiem Królestwa Bożego. Albo no, tym początkiem. I od nas Biblia nam nakazuje, abyśmy się modlili o ten świat, żeby Królestwo Boże, a więc i wola Boża się poszerzała na skutek naszej modlitwy, na skutek naszej działalności. No bo jeśli my nie będziemy głosić, to Królestwo Boże nie będzie się poszerzać, to wola Boża nie będzie się poszerzać. Wiadomo, że jak gdyby odpowiedzialność za ziemię, za to, co się tu wydarza, w pewnym sensie Bóg włożył na Kościół Jezusa Chrystusa. I to jest zrozumiałe, że my mamy się modlić, aby na ziemi wydarzała się wola Boża. Prawda? Choćby ta podstawowa, ta fundamentalna wola Boża. Jaka? Ta wola Boża, o której mówi Paweł w liście do Tymoteusza. Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale chce. Taka jest Jego wola, aby się wszyscy nawrócili. I my się mamy o to modlić. My mamy o to dbać, zabiegać, robić wszystko, co w naszych możliwościach, aby ta wola Boża się wypełniła. No ale niby to dlaczego? Albo dlaczego? Tu jest mowa o tym, że bądź wola Twoja w niebie, tak jak i na ziemi. To jest trochę tchnące tajemnicą. I z całą pewnością jest to jakaś tajemnica. Jest to jedna, być może z tych wielu tajemnic, którą musimy przyjąć wiarą i nie główkować, nie filozofować, nie spekulować. Tak jest napisane i my się z tym powinniśmy zgodzić. Nie wszystko, co w Biblii jest napisane, potrafimy wytłumaczyć. Przecież nawet jest napisane, że to, co Bóg chce, abyśmy wiedzieli, to jest synom ludzkim objawione. Ale są pewne rzeczy, są pewne tematy, są pewne tajemnice, które Bóg zapieczętował. I chodzi o to, żebyśmy wiarą przyjęli tak, jak jest napisane, nie zaglądając za kurtynę, którą Bóg zaciągnął. I być może jest jakaś doza tajemniczości i w tym, że Bóg oczekuje, że będziemy się modlić, by Jego wola, nie czyjaś inna wola, wykonywała się także w niebie. Niektórzy, tłumacząc ten wiersz, oddali go trochę inaczej. I w nowszych tłumaczeniach ten wiersz jest inaczej oddany. Jest oddany tak oto. Zaprowadź swoją wolę na ziemi taką samą, jaka jest w niebie. Prawda, że to jest trochę bardziej zrozumiałe. A więc to tłumaczenie podkreśla, akcentuje co? Że mamy się modlić, aby Bóg na ziemi zaprowadził taki sam porządek, taką samą wolę, jaką zaprowadził w niebie, jaka jest w niebie. Wtedy ten wiersz, ta fraza staje się zdecydowanie bardziej zrozumiała. I aby z całym przekonaniem modlić się o wolę Bożą na ziemi, musimy być przede wszystkim przekonani, że wola Boża, która jest na niebie, jest lepsza niż ta, która jest na ziemi. Rozumiemy się? A więc jeśli mam się z całą odwagą, z całym przekonaniem, żarliwie, gorliwie modlić, Panie, zaprowadź swoją wolę, swój porządek, zaprowadź na ziemi, tak jak zaprowadziłeś na niebie, to muszę przynajmniej trochę wiedzieć, jaki jest ten Boży porządek, jaka jest ta Boża wola zaprowadzona tam w niebie. Żebyśmy się przypadkiem nie domagali czegoś, co jest gorsze niż lepsze. Oczywiście w cudzysłowie i żartem. A więc musimy być do końca przekonani, na tyle, na ile to jest możliwe, o przewadze woli Bożej, tej, która obowiązuje w niebie, nad tą, która jest na ziemi. No, myślę, że na ten temat jest dość dużo w Bożym Słowie, dowodów, że wola Boża w niebie jest zdecydowanie doskonalsza niż ta, która jest na ziemi. Jeśli byście mi mogli podpowiedzieć, gdzie to jest, bo tego tekstu akurat nie miałem zamiaru czytać, ale teraz mi jakby Duch Święty go przypomniał, a w tym tekście to chyba gdzieś jest u proroka Jeremiasza, bo ja znam myśli moje, powiada Bóg, które są, tak jak niebiosa są wyższe od ziemi, Tak jak niebiosa są doskonalsze od ziemi, tak myśli moje są doskonalsze niż te, które są na... Gdzieś to jest u proroka Jeremiasza. Ach, Izajasz 55. Dziękuję bardzo za podpowiedź. Ja sądziłem, że to jest u Jeremiasza. A to jest Izajasz 55, tak? 8 wiersz. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. A więc Bóg tutaj, żeby nas przekonać, że Jego wola, Jego myślenie, Jego działanie w niebie jest doskonalsze niż nasze, mówi, że wyższe są, lepsze są. Lepsze są, doskonalsze są. No, niestety jest wiele miejsc, ale nie aż tyle, żebyśmy mogli z obfitą ilość tekstów Pisma Świętego przetoczyć na temat tego, jak wygląda niebo, albo jaki jest porządek w niebie. Mamy chyba tylko takie dwa przekonywujące, może są inne, ale dwa przekonywujące miejsca Bożego Słowa, z których możemy wywnioskować, ale one wystarczą, żeby nas przekonać, co jest w niebie, a czego nie ma w niebie. Jeśli otworzycie pierwszy list Pawła do Koryntian, rozdział drugi, a wiersz 9, to natkniemy się tam na coś, co prawdopodobnie, choć niekoniecznie i nie tylko, opisuje, co jest w niebie. Jak Paweł, który był, jak już mówiłem, pochwycony do trzeciego nieba, jak je postrzegał, jak je widział, co zobaczył. Oto w 9 wierszu czytamy, głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. A więc już przez ten wiersz przebija niezwykła doniosłość, wielkość, błogosławieństwo tego, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Bardziej to jest rozbudowane w objawieniu świętego Jana w rozdziale 21 od 1 do 5 wiersza. Oto co jest napisane o niebie. Co prawda jest tu mowa o nowym niebie, ale dotyczy to nieba w ogóle. I czytajmy. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęła i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyuzdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. To jest opis nieba, do którego zdążamy, do którego idziemy. I dalej czytamy, i otrze wszelką łzę z oczu ich. A więc czego nie będzie już w niebie? Z całą pewnością nie będzie już w niebie łez. Nie trzeba będzie już zraszać łzami naszego życia, bo łez już nie będzie. Dalej, i śmierci już nie będzie. Nie będzie kirów żałobnych. Nie będzie cmentarzy. Nie będzie już śmierci. Bo jako ostatni wróg, powiada Paweł, zniszczona zostanie śmierć. Dalej czego jeszcze nie będzie? Nie będzie smutku. Nie będzie smutku. Smutek pozostanie na ziemi. A zatem smutek jest czymś obcym dla nieba. Dalej nie będzie na niebie już krzyku, wrzasku. Nie będzie mozołu. Albowiem to, jak powiada dalej Boże Słowo, czwarty wiersz, albowiem te pierwsze rzeczy dotyczące tej ziemi przeminęły. A więc z tego już w niebie nie będzie. A zatem jeśli się modlimy, Panie, zaprowadź porządek, zaprowadź to samo na ziemi, co jest i na niebie, to tak jakbyśmy się modlili o otarcie łez dla płaczących. To tak jakbyśmy się modlili o... No, śmierć możemy rozumieć dwojako, bo jest przecież... jest dwojakiego rodzaju śmierć. Śmierć fizyczna, której tam nie będzie, ale jest i śmierć duchowa, której tam też nie będzie. Ani jednej, ani drugiej. I modląc się, aby Bóg swoją wolę przeprowadził na ziemi, modlimy się głównie o to, aby Bóg wyrywał ludzi ze śmierci duchowej, bo śmierci fizycznej, zrozumiałe, wszyscy podlegamy. Modlimy się o to, by nie było smutku, smutku rozstań, smutku cierpienia. Nie będzie krzyku, nie będzie mozołu. A więc modlimy się o dosłownie warunki nieba na ziemi. Coś, za czym tęskni ludzkie serce, czego poszukują ludzie. A więc gdy mówimy, zaprowadź swoją wolę na ziemi, taką, jaka jest w niebie, to modlimy się o same błogosławieństwa. Modlimy się o to, aby nie było chorób, aby nie było śmierci, aby nie było cierpień, aby nie było wojen, aby nie było kradzieży, morderstw, gwałtów. Bo to wszystko jest domeną ziemi. Tego w niebie nie ma. Tego w niebie nie ma. Jeśli by choć cząstka nieba stąpiła na ziemię, to automatycznie to wszystko ustępuje. Jeśli niebo ze swoim wpływem pojawia się na ziemi, to wszystko ustępuje. Mamy się tak modlić. Mamy się tak modlić. Ciekawego odkrycia dokonał jeden z braci w Ustroniu. Podszedł do mnie po jednym z wykładów, czy po jednym z nabożeństw i mówi: czy ty kiedykolwiek, pastorze, się zastanawiałeś nad tym, dlaczego ten rejon tu właśnie, tak zwanego Śląska Cieszyńskiego, w zasadzie nigdy nie przeżył jakiegoś takiego utrapienia, szczególnego kataklizmu, jakie na przykład nawiedzało opolskie, wrocławskie stosunkowo niedawno, te kataklizmy, jakie nawiedzały opolskie, wrocławskie, rzeszowskie, bezustannie powodzie, huragany straszliwe. Co chwilę gdzieś któryś rejon Polski tego doświadcza. Zastanowiłem się przez chwilę i odpowiedziałem, no wiesz co, nawet się nad tym nie zastanawiałem. Nigdy mi nawet do głowy nie przyszło, żeby nad tym się zastanawiać. A on mówi, ale ja, zdaje się, domyślam się dlaczego. A wy się domyślacie dlaczego, czy nie? Domyślacie się. No to nie będę wam mówił, to po co wam mówić? Proszę. Tak, bo tu, no to może powiedz, Janku, jak skoro się domyślasz. Od wieku jest bogobojny lud, cieszyński, bogobojny, ewangelicki lud, który się modlił. Który się modlił. Na ile miał poznania, na tyle szukał oblicza Bożego. I prawdopodobnie przez te modlitwy cząstka nieba otoczyła, czy zstąpiła tu na ten rejon.
Tak.
Tak.
Rano czytali Słowo Boże, czy kazania czytali.
Tak, no oczywiście.
Uciążliwe, ale był taka pewna jakaś bojaźń.
No. To było normalne. W wielu domach, w wielu rodzinach to było normalne, że się czytało Boże Słowo, że się ludzie modlili. I widzicie, Bóg swoim wpływem ogarnął ten rejon i stąd żadne kataklizmy, takie jak nawiedzały inne rejony Polski, tego miejsca nienawidziły. A więc czujmy się ubłogosławieni faktem, że mieszkamy na ziemi, na której spoczywa łaskawe oko Boże, dlatego że się ktoś modlił, że się modlono przed laty, przed dziesięcioleciami. A więc niech będzie, niech się dzieje, modlimy się, niech się dzieje, zaprowadź swoją wolę na ziemi taką, jaka jest w niebie. A zatem tu nie chodzi, wydaje mi się, o to, żebyśmy my porządkowali Bogu niebo naszymi modlitwami. Tu chodzi o to, żeby Bóg coś z tej błogości nieba zesłał na ziemię, na te tereny, gdzie mieszkamy, na nasze domy, na nasze rodziny. A zatem bądź wola Twoja na ziemi taka, jaka jest w niebie. Następna postawa, może zdążę ją jeszcze omówić, następna postawa, którą czytaliśmy, gdy się modlimy, to pamiętacie, chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień. Kiedyś, kiedy byłem jeszcze młodym chrześcijaninem, wydawało mi się, że do Boga należy zwracać się z prośbami tylko w duchowych sprawach. A więc o co? O zbawienie dusz, o dary ducha, o moc do służby, o zrozumienie Biblii. Miałem jakieś wewnętrzne opory, aby modlić się o rzeczy, no chciałoby się powiedzieć, materialne. Modlić się o pieniądze, to przecież cielesne, nie? Pieniądz jest korzeniem wszystkiego złego, no więc jak to się o nie modlić? Modlić się o pieniądze, to dawać dowód swojej cielesności, tak myślałem. Modlić się na przykład o samochód, o odzież, o mieszkanie, o pracę, o pokarm, no to jest dawanie opustu ciału. Wydawało mi się, że modlić się o tę codzienność, to jest coś niebiblijnego. Ale gdy zacząłem duchowo wzrastać i bardziej poznawać Boże Słowo, to między innymi ten wiersz, oprócz dziesiątków innych, przekonał mnie, że Bóg nie ma nic przeciwko temu, żebyśmy się modlili o nasze codzienne potrzeby, o chleb powszedni, o coś, bo chleb powszedni to przecież coś najbardziej niezbędnego, coś najbardziej takiego codziennego. I Pan Jezus mówi, módlcie się, chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień. Pamiętam, jak zdenerwowałem się na już wieczności będącego brata Władysława Sosulskiego, pastora zboru w Krakowie. On przyjechał do tej miejscowości, w której ja byłem i akurat przyjechał w takim momencie, kiedy ja straciłem pracę. I rozmawiając z nim, on tak prosto z mostu, to się módl. Muszę wam powiedzieć, że zraził mnie w ten sposób do siebie. Co będę Panu Bogu zawracał głowę, takimi przyziemnymi, szarymi sprawami. Ja mam od tego rozum, a nie Pana Boga będę w to angażował. Czy tak nie rozumie wielu ludzi? Tak rozumią. Niektórzy nawet boją się wyjść do modlitwy o uzdrowienie. Dlaczego? No bo co będę Pana Boga, Panu Bogu czas zajmował? Moją chorobą, moimi sprawami, moim ciałem. Tak się ludziom wydaje, że to są przyziemne sprawy, cielesne sprawy, o które do Boga zwracać się nie można. Ale Pan Jezus otwiera nam tutaj drzwi. Ale Pan Jezus tutaj otwiera nam możliwość, mówiąc nawet o codzienny chleb możesz się modlić. Kto się dzisiaj modli o chleb? Co najwyżej dziękujemy, gdy już jest na stole. Ale żeby modlić się i prosić o następny bochenek chleba, no to już wyszło z mody. To już jest, że tak powiem, no nie na dzień dzisiejszy, ale kiedyś. Tak. Tak, właśnie. Ja też pamiętam te okrągłe bochenki chleba z krzyżem na środku. No dzisiaj chleb to taka szarość, że nikt na to nie zwraca uwagi, bo jeśli komuś potrzeba, to idzie i kupuje. I wytłumaczcie naszym następcom, o tym młodym ludziom, że kiedyś brakowało chleba. Powiedzą, jak to brakowało chleba? Ja pamiętam, że kiedyś z synem dyskutowałem na ten temat. Mówiłem mu, że no był taki czas, że przed świętami trzeba było odstać 2-3 godziny, zanim przywiozą chleb. No jak to chleba brakowało? No co, tata, no jak to chleba brakować mogło? Dzisiaj to się nam w głowie nie mieści, a kiedyś to była, no to my jeszcze prawdopodobnie aż tego nie doznaliśmy, co powiedzmy doznały i doznają inne narody, co doznali inni ludzie, bo my już jesteśmy... No tak, tak. No. Tak to było, tak to było. I w związku z tym, jeśli już nie prosimy o chleb codzienny, to przynajmniej dziękujmy za chleb codzienny. A zatem, ale Jezus chce przez to nas nauczyć pewnej lekcji. Że jeśli czegoś nie mamy, to nie mamy nie dlatego, że Bóg nam nie chce dać, ale dlatego, że nie prosimy. Tak, powinniśmy się do Boga zwracać z każdą rzeczą, nawet z tą najbardziej codzienną. I nie myślmy, że w ten sposób Bogu przeszkadzamy w Jego medytacjach nad czymś tam. Że przerywamy mu jakąś ważną pracę, gdy się zwracamy o szarą rzecz w naszym codziennym życiu. Możemy się modlić o pracę, możemy się modlić o odzież, możemy się modlić i o samochód. Ileż to jest takich świadectw, że ludzie potrzebowali samochodu, modlili się i otrzymali. Tu nie chodzi o to, żebym ja modlił się, ponieważ chcę mieć najlepszy samochód, żeby jak wjadę na podwórko zboru Filadelfia, żeby wszyscy głowy odwracali w moją stronę. Ale no, dzisiaj sobie trudno wyobrazić życie bez samochodu. Gdybym nie miał samochodu, prawdopodobnie musiałbym zrezygnować z pastorowania w zborze Filadelfia. No bo jakbym dojeżdżał? Jak dojeżdżałbym do Ustronia? A więc jeśli się modlę o potrzebne narzędzie pracy, jakim jest samochód, to dlaczego Bóg miałby mnie nie wysłuchać? Więc możemy się o to modlić. O każdą potrzebę. I nawet Bóg nas do tego zachęca, bo przecież wielokrotnie Biblia powiada, że On obdarzył nas wszystkim, co jest do życia i pobożności potrzebne. Że On jest gotów dać nam więcej nawet, niż my się spodziewamy, niż my oczekujemy. On troszczy się o krasę, o piękno lilii, róż. On troszczy się o piękno świata. Dlaczegoż nie miałby się troszczyć o nasze codzienne życie? Zapewniam was, że jest o to zatroskany, że tego chce. Chce nas obdarzać jako dobry ojciec. Kiedyś też myślałem, że jeśli mam się o coś modlić do Boga, to musi być coś, jak już mówiłem, nie tylko duchowego, ale wielkiego. A więc o coś, z czym ja sam sobie poradzić nie mogę. Żeby zawracać Bogu głowę drobnymi sprawami mojego życia, to mi się wydawało zupełnie niebiblijne. A dzisiaj dochodzę do wniosku, że jest w tym Boża wola, abym się z Nim dzielił wszystkim, żebym nie miał przed Nim żadnych tajemnic. Tak, On i tak wszystko wie, zanim to przyjdzie nawet na myśl moją. On i tak wszystko wie. Jest coś w tym takiego osobliwego, szczególnego, co mnie zbliża do Boga, gdy mam świadomość, że mogę usiąść przed Nim i mówić Mu: to Panie, to Panie, to Panie. Gdy mogę się dzielić z Nim każdym szczegółem mojego życia, gdy nie muszę mieć przed Bogiem żadnych tajemnic. I to także wynika z tego stwierdzenia chleba naszego powszedniego, bo Jezus poprzez tę frazę jak gdyby odwraca nasze błędne myślenie ludzi na rzeczy jakżeż bardzo proste, jakżeż bardzo oczywiste, jakżeż bardzo codzienne. A zatem czujmy się zachęceni, modlić się o codzienne, proste rzeczy, zwykłe rzeczy. Ale czujmy się także zachęceni modlić się o rzeczy wielkie. Bóg jest Bogiem jakim? Wielkim. Módlmy się o codzienne sprawy. Módlmy się o proste sprawy, o chleb codzienny, o powszechny chleb. Ale módlmy się, i Bóg nas także do tego zachęca, o rzeczy wielkie. Popatrzcie do proroka Jeremiasza, 33 rozdział, 3 wiersz. Prorok Jeremiasz, 33 rozdział, 3 wiersz. I tam Bóg nas zachęca, abyśmy się modlili o wielkie rzeczy, nie tylko małe, żeby ktoś nie wpadł w tę jedną skrajność, ale także i o wielkie rzeczy. 33 rozdział, wiersz 2 i 3. Tak mówi Pan, który uczynił ziemię, Pan, który ją stworzył i umocnił, Pan jego imię. Pan tu podkreśla swoją wielkość, swoją potęgę. Sugeruje nam, mówi nam, aby zbudować naszą wiarę, że to On uczynił ziemię, że On stworzył, On umocnił. A potem się zwraca do nas: wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. A więc Bóg jest zainteresowany dawaniem nam nie tylko rzeczy małych, ale również rzeczy wielkich. W jednym z psalmów jest powiedziane: otwórz szeroko usta swoje, a ja je napełnię. Bogu nie rozchodzi się o to, abyśmy tylko kropelkami sączyli Jego błogosławieństwo. Bóg jest zainteresowany i raduje się jako kochający nas Ojciec, jeśli potrafimy się na tyle otworzyć, aby mógł dać nam więcej i więcej i więcej. Ile baniek się napełniło, kiedy ta wdowa z Sarepty potrzebowała oleju? Tyle, ile było przyniesionych. Tyle, ile było otwartych. Tyle się napełniło. Ale myślicie, że to już było wszystko, co Bóg miał? Nie, Bóg miał jeszcze więcej oliwy, tylko że ona nie miała więcej. Nie miała gdzie tego pozbierać, nabrać. Gdyby była przyniosła więcej, to by miała jeszcze więcej. Ona się pewnie bała, że Bóg zubożeje, jeśli będzie więcej dzbanów przynosić. Bóg jest Bogiem bogatym. On owszem jest zainteresowany tym, aby nam dawać te codzienne, drobne rzeczy, ale także jest zainteresowany tym, aby poszerzać nasze granice, aby nam dawać więcej i więcej. On nie jest zainteresowany ani pustymi kaplicami. On chce, aby było nas więcej i więcej. On nie jest zainteresowany tylko naszymi przeżyciami, abyśmy żyli przeżyciami roku 2006. Jestem przekonany, że On ma jeszcze więcej dla nas przygotowanych przeżyć, błogosławionych przeżyć w roku 2007. Ale to zależy bardzo, bardzo bardziej od nas, od naszego nastawienia. Czy gdy się modlimy, jesteśmy świadomi, że ten Bóg, przed którym stoimy, jest naszym Ojcem, który chce nas obdarzyć rzeczami codziennymi i rzeczami wielkimi. Takim On jest. Takim On jest i za to Go kocham. I mam nadzieję, że wy również kochacie Go za to, że On jest Bogiem, który zaopatruje we wszystko. I w drobne, i w duże. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. A dlaczego nie jutro? Dzisiaj się. Jutro. Jutro będzie miało swoje problemy, swoje troski. To znaczy jutro, gdy wstaniesz, będziesz mówił: Panie, daj mi dzisiaj i na dzisiaj dostaniesz. Na ile dni dostawali mannę ci, którzy szli przez... No więc nie wybiegajmy zbytnio naszymi myślami w przyszłość, a żyjmy tu i teraz, dniem dzisiejszym. Radujmy się z dnia dzisiejszego. Jutro będzie miało swoje troski i swoje zmartwienia. Jutro Bóg będzie takim samym Bogiem, jakim jest dzisiaj. Jutro będziemy mogli otrzymać to samo, o co prosiliśmy i otrzymaliśmy dzisiaj. Chleba naszego powszedniego daj nam. Ja bym się nie dziwił, gdyby było przynajmniej na tydzień napisane. A więc daj nam na tydzień czasu chleba. A tu jest na dzisiaj, na dzień dzisiejszy. Bo gdybyś dostał dzisiaj na cały tydzień, to jutro byś już nie miałbyś potrzeby go o to prosić. A on ubolewałby na tym, że nie ma z tobą społeczności. A tak, jeśli na jutro nie masz kromki chleba, to go będziesz prosił, a on ci da i będzie się radował ze społeczności z tobą i ze mną i z nami. Niech Pan będzie uwielbiony. Zechciejmy powstać do modlitwy, podziękować Panu.
Panie, dziękujemy Ci za ten czas, dziękujemy Ci za Twoje słowo, za to, że Panie, zachęcasz nas do tego, abyśmy ufali Tobie, abyśmy Ciebie prosili. Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś dobrym Ojcem, który daje nam to, co nam jest potrzebne, Panie. Nie daje nam mniej, nie daje nam za dużo. Boże, dzięki Ci, że możemy Tobie ufać jako dobremu Ojcu. Panie, spraw nas pragnienie społeczności z Tobą, Panie. Spraw, abyśmy bardziej Ciebie szukali, Boże. Abyśmy potrafili, Boże, może wstać wcześniej rano i mieć z Tobą społeczność, Boże. Tak. Spraw, byśmy byli do tego zachęceni. Potrzebujemy tego jak codziennego chleba, tak społeczności z Tobą, Boże. Dzięki Ci, że Ty w każdej chwili jesteś na nas otwarty, Boże. Dzięki Ci, że w każdej chwili, Boże, możemy do Ciebie się zwracać, Boże, z ważnymi sprawami, z wielkimi sprawami, ale też, Panie, Ty masz wyczulone ucho na te małe sprawy, które może nas dręczą, może nam nie pozwalają w spokoju żyć, Boże. Chwała Tobie, Jezu. Dzięki Ci za to słowo. Amen.